Pan skierował do Eliasza słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta, wdowa, zbierała tam kawałki drewna. Zawołał więc do niej. Przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu, chciałbym się napić. A gdy szła, by zaczerpnąć wody, zawołał za nią. Przynieś mi też proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała. Jak żyje Pan, Twój Bóg, nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna, a gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją. Nie bój się, idź i zrób jak mówisz, najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. Kobieta poszła więc i postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz, po czym jedli ona, on i pozostali w jej domu przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to, pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, podsuń proszę następne, lecz on odpowiedział, więcej naczyń nie ma. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Z Baal-Szalisza przyszedł pewien człowiek. Przyniósł dla męża Bożego chleb z pierwocin ziarna. Było to 20 bochenków jęczmiennego chleba. Przyniósł też pełną płachtę warzyw i owoców z ogrodu. Elizeusz polecił, rozdaj to ludziom, niech jedzą. Lecz ten, który mu posługiwał, zauważył, jak mam to rozdać całej setce mężczyzn? Ale on powtórzył, rozdaj to ludziom, niech jedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze zostanie. Rozdał to zatem wszystkim, a oni jedli i jeszcze zostało zgodnie ze słowem Pana.
Zacznijmy od pytania, a jakże podchwytliwego. W których Ewangeliach jest mowa o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak bardzo precyzyjni chcemy być. Bo ogólnie rzecz biorąc, jest to jedno z nielicznych wydarzeń, które opisane jest w każdej Ewangelii. Istnieje około 10 wydarzeń z życia Jezusa, o których mówią wszyscy ewangeliści. Większość z nich dotyczy ostatniego tygodnia życia Jezusa, tych wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie. Ale są 3, które działy się wcześniej. I jednym z tych 3 jest właśnie to nadnaturalne nakarmienie 5000 osób. Albo więcej, jak będziemy o tym mówić za chwilę. Gdybyśmy zawęzili to tylko do cudów, jakich dokonywał Jezus, istnieją tylko dwa cuda, które opisane są we wszystkich czterech Ewangeliach. Jednym z nich jest zmartwychwstanie, czyli coś, co dokonało się na końcu, a drugim, jedynym, który występuje we wszystkich czterech z pierwszego okresu życia Jezusa, jego służby, jest właśnie nadnaturalne nakarmienie 5000. Gdyby to miało coś oznaczać, gdyby to miało świadczyć o ważności tego wydarzenia, to by znaczyło, że nakarmienie 5000 jest ważniejsze nawet od historii o narodzinach Jezusa. Bo o tej mówi tylko dwóch ewangelistów, Mateusz i Łukasz. Zresztą opisują je nawet w zupełnie odmienny sposób, na co innego zwracając uwagę. Więc ta historia, którą czytamy dzisiaj, z jakiegoś powodu była tak ważna, że wszyscy ewangeliści opisali ją dosyć szczegółowo. O tym, jak pewnego dnia Jezus nakarmił w cudowny sposób 5000 ludzi. Ale jeżeli będziemy pytali o to, które Ewangelie mówią o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb, to odpowiedź brzmi żadna. Jeżeli uważnie przeczytacie te relacje, w żadnej z nich nie znajdziecie żadnej wzmianki o tym, że ten chleb i te ryby zostały w jakiś sposób cudowny rozmnożone, tak iż był nadmiar, z którego ci apostołowie mogli chodzić i rozdawać ludziom, którzy siedzieli. I żeby było dobrze to zrozumiane, tam wydarzył się wielki cud. Bo są niektórzy bibliści, którzy chcą odrzeć Nowy Testament ze wszystkiego, co cudowne i mówią, że istotą tego, co się wydarzyło, nie było wcale nadnaturalne działanie Boże, ale raczej inspiracja, jaką wzbudził Jezus w sercach ludzi, a jaką może wzbudził ten chłopiec, od którego, jak wiemy z Ewangelii Jana, pochodziły te chleby i te ryby, że widząc, jak on oddaje swój własny posiłek, wszyscy inni ze wstydem zaczęli wyciągać całe jedzenie, które z sobą przynieśli i gdzieś tam mieli pochowane i zaczęli się tym dzielić. I to było tak naprawdę najbardziej poruszające, że Jezus skłonił ludzi do tego, żeby dzielili się tym, co mieli. Każdy ewangelista byłby bardzo zdziwiony taką interpretacją, bo dla nich było jednoznaczne. Tego dnia wydarzyło się coś wielkiego, coś nadnaturalnego, coś, co tylko Bóg może uczynić. Sęk w tym, że to słowo rozmnożenie albo pomnożenie chyba nie do końca najlepiej opisuje to, co się wydarzyło. Więc jeżeli okażecie cierpliwość, za kilkanaście minut wyjaśnię, dlaczego tak jest, dlaczego tak myślę. A teraz wróćmy do tej historii od samego początku. Jest ona kontynuacją tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Jezus wysłał 12 swoich uczniów, 12 apostołów po miastach i wioskach Galilei, aby głosili Ewangelię, aby uzdrawiali, wypędzali demony. I teraz oni wracają do Niego i opowiadają Mu o tym wszystkim. Jezus, widząc ich, pewnie ich entuzjazm i ich zmęczenie, sugeruje, że w takim razie powinni się udać gdzieś na bok, po to, żeby tam mogli odpocząć. Ewangelia Mateusza i Ewangelia Marka dają nam dodatkowe szczegóły tego, od czego to się zaczęło. To była też sytuacja, w której Jezus dowiaduje się o tym, że Jan Chrzciciel został stracony. W Ewangelii Mateusza tak to jest przedstawione, że przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela i donoszą o tym, że Herod właśnie stracił jego krewnego. I czytamy, że Jezus sam chce się udać na jakieś osobne miejsce po to, żeby, jak możemy się domyślać, opłakiwać stratę bliskiej mu osoby. W Ewangelii Marka uwaga jest skierowana na uczniów. Tych, którzy przychodzą, opowiadają mu o tym wszystkim, czego doświadczyli i Jezus mówi im, żeby oni poszli odpocząć. I jest bardzo ciekawie opisane, bo Marek mówi, że ponieważ ciągle przychodzili ludzie domyślnie do Jezusa i nie mieli spokoju, apostołowie nawet nie mieli kiedy zjeść. Dlatego Jezus mówi im, idźcie gdzieś na osobne miejsce, abyście tam mogli odpocząć i spokojnie zjeść. I żeby było bardziej humorystycznie, w Ewangelii Marka jest napisane, że kiedy Jezus razem z apostołami wsiedli do łodzi, aby odpłynąć kawałek dalej, gdzieś na jakieś ustronne miejsce, ludzie zorientowali się, co się dzieje. I inni, którzy byli gdzieś na tamtym rejonie, zaczęli już przebiegać nad brzeg, a inni jeszcze pobiegli z tego miejsca, gdzie wcześniej Jezus siadł do łodzi. Więc kiedy apostołowie razem z Jezusem przybywają na tamto miejsce, nie jest to bynajmniej miejsce puste. Czeka tam już na nich cały tłum. Więc wyobraźmy sobie tę sytuację, z którejkolwiek strony byśmy nie podeszli. Jezus, jak w Ewangelii Mateusza, szuka odosobnienia po to, żeby opłakać śmierć bliskiej mu osoby, Jana Chrzciciela. Apostołowie wrócili z wyczerpującej zapewne podróży, podekscytowani tym, co się działo, ale teraz chcieliby odrobinę spokoju, chociażby po to, żeby spokojnie zjeść i razem z Jezusem płyną na takie ustronne miejsce, a tam czeka już na nich tłum ludzi. I tutaj widzimy niesamowitą postawę, którą zawsze prezentował Jezus. Że kiedy musiał zmierzyć się z tłumem potrzebujących ludzi, odkładał na bok wszystko, na co mógł sam by liczyć, na co mógłby przypisywać sobie, po to, żeby im służyć. Dzisiaj byśmy powiedzieli jako psycholodzy, że Jezus nie miał właściwie postawionych granic. To był czas na Jego odpoczynek, to był czas na to, żeby zadbać o siebie, ale kiedy widział ludzi, którym miał służyć, bo po to przyszedł, gotów był rezygnować z tego, do czego miał prawo, po to, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby. Żeby ich nauczać, żeby się o nich modlić, żeby ich uzdrawiać, żeby im błogosławić. Jezus w jednym miejscu powiedział, ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć. Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale żeby służyć wielu. I każdej sytuacji, w której się znalazł, tak właśnie postępował. A apostołowie, chcąc nie chcąc, musieli to robić razem z nim. I ta historia naprawdę zaczyna być bardzo, bardzo ciekawa, ma ten inny wymiar. Jeżeli oni rzeczywiście byli na tyle głodni, bo nie mieli czasu, aby zjeść, pojechali w to stronne miejsce w nadziei, że tam znajdą spokój, tymczasem okazało się, że tam rozpoczęło się jedno długie nabożeństwo, którego Jezus najwyraźniej nie ma zamiaru kończyć. I pomijajmy o to, jak długie było to kazanie. Jezus mówił bardzo ciekawie, więc pewnie nie męczyło to nikogo, ale kiedy zaczynał modlić się o ludzi, uzdrawiać, wydawało się, że tracił poczucie czasu. Więc apostołowie przychodzą do Niego, pokazując Mu na zegarek, gdyby mieli zegarki na ręce, i mówią, Panie Jezu, już czas kończyć. Bo jak czytamy, zbliżała się wieczorna pora i ponieważ wszyscy ci ludzie byli z daleka od domów, jeżeli by mieli teraz znaleźć coś do jedzenia, nie znajdą tego w tamtym miejscu. Apostołowie przychodzą do Jezusa i mówią Mu, albo jak pisze to Łukasz, dają Mu radę, Panie, rozpuść ludzi, aby mogli udać się do okolicznych wiosek i kupić sobie coś do jedzenia. Nazwijmy to wejściem wielkich logistyków. Bo Jezus jest troszeczkę oderwany od rzeczywistości. Jezus nie rozumie, co się dzieje. Jezus nie jest w stanie dostrzec, że już się robi późno i trzeba tym ludziom zapewnić jakieś środki do bycia po to, żeby mieli co jeść. Więc apostołowie biorą to na siebie i przychodzą do Jezusa, żeby udzielić Mu rady, jak należy się zachować, żeby o tych ludzi zadbać. I mówię wam, oni naprawdę mieli to wszystko już dobrze przeliczone. Bo kiedy Jezus mówi im, nie, to wy dajcie im jeść, oni mówią, ale jak? Przecież tu jest, jak mówią nam ewangeliści, 5000 ludzi. Skąd my mamy wziąć jedzenie dla takiej masy ludzi? I żeby było ciekawiej, z innych Ewangelii wiemy, że oni już nawet wyliczyli, ile by to miało kosztować. W innych Ewangeliach Filip się zwraca, ale skąd mamy, czy mamy iść teraz do miasta i kupić za 200 denarów jedzenia dla tych wszystkich? Denar to była w przybliżeniu wynagrodzenie jednego dnia pracy. Więc apostołowie od razu wyliczyli, że nakarmienie takiego tłumu kosztowałoby ich uposażenie z 8 do 12 miesięcy pracy, niemalże roczna pensja. I mówią, no i co, mam teraz wydać takie pieniądze, poza tym nie wiadomo, gdzie to jedzenie kupić. Ale Jezus mówi, tak, wy dajcie im jeść. Zaskakujące zdarzenie. Wielcy logistycy przychodzą radzić Jezusowi. Mają wszystko policzone, mają wszystko ogarnięte, wiedzą, gdzie... Co trzeba zrobić, żeby rozwiązać ten bardzo praktyczny, życiowy problem? A Jezus z typową dla siebie postawą, kogoś, kto na siebie bierze to, żeby usłużyć innym, mówi nie, to wy dajcie im jeść. No i pojawia się problem, co takiego mogą im dać? Bo przecież właściwie sami niewiele mają. Jezus pyta ich, a co macie? I mówią, mamy 5 chlebów i 2 ryby. To naprawdę niewiele. Nawet na nich 12, 13, gdyby policzyć Jezusa, to nie było dużo jedzenia. Nie myślcie tutaj w kategoriach naszych bochenków, dużych bochenków, takiego pulchnego chleba. Chleb, o którym oni mówili, przypominał raczej nasze placki, pite, może mace. Był po prostu płaskim plackiem pieczonym z mąki i wody, może z odrobiną soli i zaczynu, gdzieś na jakiejś rozgrzanej powierzchni, może rozgrzanym kamieniu. Dzisiaj byśmy na to patrzyli i mówili, no to nawet chlebem tego trudno nazwać. I 2 ryby, prawdopodobnie też nie jakieś duże łososie, ale raczej takie ryby, jakie można złowić tam w Jeziorze Galilejskim. Niewielkie, suszone, które były raczej pewnego rodzaju, nie wiem, czymś, co miało dać smaku temu chlebu, a nie stanowić istotę posiłku. I co więcej, Z Ewangelii Jana wiemy, że nawet nie do końca to było jedzenie samych apostołów. Wszyscy ewangeliści synoptyczni, Mateusz, Marek i Łukasz, mówią, że to mieli apostołowie. Z Ewangelii Jana dowiadujemy się, że to było jedzenie jakiegoś chłopca, który je miał i który je przekazał swoim apostołom, znaczy tym apostołom. Nie wiem, jak do końca rozstrzygnąć, rozwiązać tą różnicę. Może po prostu dlatego, że pierwsi ci ewangeliści traktowali już ten efekt końcowy, a może dlatego, że ten chłopiec był w rzeczywistości jednym z apostołów. Jan, który jest autorem czwartej Ewangelii, miał taką manierę, że pisał o sobie w trzeciej osobie. A często mówił uczeń, którego miłował Jezus, a my wiemy, że chodziło o niego. Wiemy też z historii Kościoła, z tradycji Kościoła, że był najmłodszym spośród czterech apostołów, więc pewnie apostołowie między sobą nazywali go chłopcem. Więc możliwe, że to on miał te chleby i te ryby, które miały starczyć wszystkim, a nie było szans, żeby wystarczyło nawet dla apostołów. Ale to są takie szczegóły, z którymi możemy jeszcze długo dyskutować. W każdym razie apostołowie mówią: Panie, szczerze mówiąc, niewiele mamy, nawet dla nas nie wystarczy. A Jezus mówi: ale dajcie to, co macie. Bierze te chleby, bierze te ryby i zmawia nad nimi błogosławieństwo, a potem podnosi je, łamie i daje apostołom. Wiecie, zawsze to był ten najbardziej, nie wiem, spektakularny moment wszystkich wyobrażeń, moich własnych i innych, bo czasami to jest prezentowane w filmach, tego, co się działo. Wyobrażamy sobie tę chwilę, kiedy Jezus bierze te chleby, te ryby, podnosi do góry po to, żeby błogosławić. I jak myślicie, co się wtedy wydarzyło? Przez długi czas, jako dziecko czy w jakichś filmach, myślałem, że wtedy nagle następuje cudowne rozmnożenie tych pięciu chlebów i dwóch ryb. Nagle gdzieś wokoło pojawiają się masy nowego jedzenia, świeżych, jeszcze pachnących kawałków chleba i świeżych jeszcze ryb, ledwo co nie, uwędzonych czy ususzonych, które aż chce się jeść. Pojawiają się całe kosze jedzenia, które teraz trzeba będzie roznieść innym ludziom. Wielcy logistycy mają przed sobą teraz zupełnie inny problem. Kiedyś zastanawiali się, skąd wziąć to jedzenie, ale teraz muszą zastanowić się, jak te olbrzymie ilości jedzenia, które nagle się pojawiły, nie wiadomo skąd i jak, roznieść do tych wszystkich ludzi, którzy są wokoło. Tymczasem Ewangelie nie mówią o niczym takim. W Ewangeliach, w każdych czterech, które czytamy, wszystko dzieje się jakoś tak spokojnie, prozaicznie, niemalże tak, jakby nie wydarzyło się nic spektakularnego. I myślę, że rzeczywiście tak było. Nawet modlitwa, którą wznosił Jezus, prawdopodobnie nie była w jakiś sposób szczególna. Żydzi do dzisiaj, wówczas i do dzisiaj mają tą tradycję, że modlą się przed jedzeniem i po jedzeniu. Wypowiadają błogosławieństwo, błogosławią Bogu, który daje im ten pokarm, który mogą spożywać, a kiedy już zjedzą, kiedy są nasyceni, wypowiadają drugie, dłuższe błogosławieństwo, bo wtedy już nie muszą się śpieszyć, żeby zacząć jeść, skoro są głodni. Więc kiedy Jezus wypowiada błogosławieństwo, prawdopodobnie było to typowe błogosławieństwo, jakie wtedy wszyscy wypowiadali przed przystąpieniem do posiłku. Nie była to jakaś wielka modlitwa o to, żeby Bóg teraz rozmnożył chleba, bo nie starczy dla wszystkich. I kiedy skończył, miał przed sobą pięć chlebów i dwa kawałki ryby. Jeżeli podążycie za mną tym śladem, myślę, że nigdy nie było, nikt z nich nie miał w ręku więcej niż te pięć chlebów i dwie ryby. Ale w jakiś sposób te pięć chlebów i te dwa kawałki ryby starczyły do tego, żeby nakarmić wszystkich. Kiedy Jezus złamał je i zaczął rozdawać swoim uczniom, z tej niewielkiej odrobiny, którą miał przed sobą, dawał po kolei każdemu i to, co miał, wystarczyło, żeby rozdać dwunastu. I później, kiedy oni zaczęli iść do tych ludzi, którzy byli wokoło i zaczynali dawać kolejnym ludziom z tego, co mieli, prawdopodobnie żaden z nich nigdy nie miał w ręku więcej niż pięć kawałków chleba, dwa kawałki ryby albo nawet mniej, dawali kolejnej osobie, później szli do kolejnej grupy i znowu dawali, ale ciągle wystarczyło. To nie było tak, że nagle apostołowie musieli wziąć jakiś wielki kosz przelewający się chlebem i rybami i nieść to z wielkim wysiłkiem do kolejnej grupy, stawiać tam przed nimi mówiąc: weźcie teraz to sami, bo my musimy zanieść kolejny kosz do następnej grupy. Nieprawdopodobnie polegało to właśnie na tym, że szli z niewielkim koszykiem, takim osobistym koszykiem, który często ludzie nosili z sobą w podróże, chociaż apostołowie, jak pamiętacie, ostatnio nie mogli nawet tego zabrać. I po prostu dawali z tej odrobiny, którą mieli, a ta odrobina ani razu do samego końca się nie wyczerpała. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że tak właśnie wyglądały podobne cuda w Starym Testamencie. Historię, którą czytaliśmy wcześniej. Kiedy Elizeusz stanął przed podobną sytuacją, kiedy przyniesiono mu 20 chlebów i płachtę owoców i warzyw, dar jednego człowieka, on powiedział swojemu słudze: daj to ludziom, którzy byli wokół Elizeusza, żeby jedli. A sługa mówi do niego: ale jak? Przecież jest cała setka. Jak to ma wystarczyć? A Elizeusz mówi: daj im, wystarczy i jeszcze zostanie. Nie było mowy o żadnym rozmnożeniu. Po prostu to, co mieli, wystarczyło. A wcześniej były jeszcze dwie inne historie. Jedna w życiu Elizeusza, ta, którą czytaliśmy, o tym, jak pewnego razu przyszła do niego wdowa po pewnym uczniu prorockim, można powiedzieć, jakbyśmy powiedzieli, po jakimś duchownym, i mówi, że grozi jej tak naprawdę utrata wszystkiego, ponieważ są w długach i teraz wierzyciel przyszedł i chce wziąć jej synu w niewolę. A Elizeusz pyta: a co masz? Ona mówi: nie mam nic. Nie mam już nic. Został mi tylko flakonik z oliwą. A on mówi: dobra, to teraz weź naczynia, odkąd tylko możesz, i przelej tą oliwę z tego flakonika do tych naczyń. Absurdalny pomysł, prawda? Ale kiedy ona zaczyna przelewać, tej oliwy wystarczy na napełnienie wszystkich naczyń, jakie zgromadziła. Jest jeszcze inna podobna historia w życiu innego proroka, Eliasza, który kiedyś wysłany przez Boga do Sarepty Sydońskiej staje przed domem pewnej wdowy i mówi o to, żeby ona go nakarmiła, dała mu jeść i pić. A ona mówi: ale jak? Ja przecież nic nie mam. Została mi odrobina mąki i odrobina oliwy i zaraz, kiedy to przyrządzę z tego coś dla siebie, dla mojego syna, chyba umrzemy, bo nie mamy skąd wziąć jedzenia. A Eliasz mówi do niej: nie bój się, bo tak mówi Pan, że nie zabraknie oliwy ani mąki, aż skończy się czas głodu, czas suszy, jaki obecnie panuje. I tak się dzieje. Czytamy, że rzeczywiście nie zabrakło tej odrobiny oliwy i tej odrobiny mąki, jakie ona miała, na wykarmienie jej, jej syna i Eliasza przez całe jeszcze wiele miesięcy, nawet lat, kiedy trwała ta susza. I ani razu nie było czegoś takiego, że nagle pojawiły się jakieś niesamowite ilości jedzenia. Tylko po prostu ta odrobina, którą ci ludzie mieli, wystarczyła. Więc kiedy Jezus dokonuje tego cudu, myślę, że nieprzypadkowo ewangeliści nie mówią o tym, że nie było żadnego wielkiego rozmnożenia, że nie pojawiło się nie wiadomo ile koszy z nie wiadomo jaką ilością jedzenia, dlatego że to było coś zupełnie odmiennego od tego, co było wcześniej i co było wówczas. Bóg nie działał z perspektywy nadmiaru obfitości, ale z perspektywy tej, można powiedzieć, resztki, tej nicości, tego absolutnie niemalże niczego, co mieli, i mówił: ale to wystarczy. To wystarczy do tego, co macie zrobić, to wystarczy do tego, żeby wszystkich nakarmić, to wystarczy, aby wykonać dzieło, które stawiam przed wami. I wystarczyło. Dlatego myślę, że ta historia ma nas nauczyć, jeżeli ma nas czegoś nauczyć, pewnego rodzaju radzenia sobie z naszym strachem, z naszymi obawami. Bo myślę, że to jest jeden z najczęstszych obaw, jaką się musimy wszyscy borykać. Czy to, co mamy, wystarczy? I po ludzku rzecz biorąc, wielokrotnie stajemy przed sytuacją: nie ma szans, żeby wystarczyło. Żyjemy w świecie kapitalizmu. W świecie, który jest skoncentrowany na dobrach materialnych. I dla nas idea pomnażania, rozmnażania czegoś, pomnażania naszego kapitału, naszego majątku, stworzenia tego nadmiaru, tego zasobu, żeby nie musieć bać się tego, że zabraknie, jest jedną z sił, które napędzają nas w życiu. Dla nas nadmiar jest odpowiedzią na nasz lęk, na nasze obawy. Może właśnie dlatego, czytając tę historię, my doczepiamy do niej to słowo rozmnożenie, pomnożenie, bo wyobrażamy sobie, że właśnie w ten sposób Bóg może pozbawić nas naszego strachu, ukoić nasz strach. Kiedy nam się wydaje, że nie mamy nic, że to, co mamy, z pewnością nie wystarczy, chcielibyśmy, żeby Bóg w cudowny sposób to pomnożył, żebyśmy mieli przed sobą te kosze, wielką ilość tych koszy, które będą dla nas zapewnieniem: na pewno nie zabraknie. Możesz żyć, spać spokojnie i cieszyć się życiem, bo masz przed sobą tyle, że nic już w życiu ci nie zagrozi. Sęk w tym, że w Starym i w Nowym Testamencie Bóg nie działał ani nie nauczał w ten sposób. Pamiętacie historię z Nowego Testamentu, która odpowiadałaby takiemu scenariuszowi? Jezus powiedział kiedyś przypowieść o pewnym farmerze, o pewnym rolniku, o pewnym... pewnym człowieku, który zgromadził tak wielkie plony, że musiał pobudować nowe spichlerze, aby je wszystkie pomieścić. Kiedy już zbudował te spichlerze, kiedy spojrzał na cały nadmiar, jaki miał przed sobą, powiedział sobie, a teraz możesz spać spokojnie, bo nic już w życiu ci nie zagrozi. A wtedy Bóg powiedział do niego, głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz. Dla mnie ta historia staje się bardzo ciekawą konfrontacją nas w naszym sposobie patrzenia. Powiem nie tylko nas ogólnie, nie osobiście. Ja też żyję z tej perspektywy bezpieczeństwa w nadmiarze. Powiem wam, zdecydowanie lepiej się czuję, jeżeli na koncie w banku mam oszczędności, a nie zadłużenie. Bo te oszczędności dają mi pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa na to, co może nadejść. I dlatego łatwo jest upatrywać także w Bogu, że On będzie dawał mi rzeczy w nadmiarze po to, żeby ukoić mój strach. I ten obraz Boga, który stwarza nadmiar, z jakiego możemy czerpać, towarzyszy nam na różnych poziomach. Zaczynamy być przekonani jako społeczeństwo, jako chrześcijanie, że to jest Bożą wolą wobec naszego życia, abyśmy żyli w nadmiarze, bo wtedy z tego nadmiaru bez lęku będziemy mogli robić różne dobre rzeczy. Jeżeli będę miał w nadmiarze osobiście, jeżeli będziemy mieli w nadmiarze jako kościoły, jeżeli będziemy mieli w nadmiarze jako całe społeczeństwa, to wtedy będziemy mogli robić różne dobre rzeczy, także te rzeczy, które nam każe czynić Bóg. Ale w Nowym i Starym Testamencie, w całej Piśmie Świętym, Bóg odpowiada na strach, naturalny strach swojego ludu zupełnie inaczej. Mówi, spójrzcie na to, co macie. I wszyscy odpowiadają, ale my nie mamy nic. To, co mamy, z pewnością nie wystarczy. A On na wiele różnych sposobów mówi, wystarczy. Do tego, co chcę, żebyście zrobili. Do tego, jak chcę, żebyście żyli. To, co macie, wystarczy. A kiedy się będzie wydawało, że już zabraknie, to wtedy ja jako Bóg, Bóg obfitości, sprawię, że ta resztka będzie trwała i trwała tak długo, jak potrzebujecie, aż dokończycie dzieła, które wam zleciłem. Tak jak wystarczyło mąki i oliwy wdowie, która gościła Eliasza. Tak jak wystarczyło oliwy tej wdowie po uczniu prorockim. Tak jak wystarczyło tego chleba, owoców i warzyw, które przyniósł ten człowiek, aby nakarmić całą szkołę prorocką, która była wokół Elizeusza. Tak i Jezus bierze tą odrobinę, 5 chlebów i 2 ryby i mówi, dajcie to ludziom. I ta odrobina wystarczy. Chciałbym wam obiecać, że Bóg będzie radził sobie z naszym lękiem, będzie koił nasz lęk przez obfitość. Ale On koi, łagodzi nasz lęk przez swoją wierność. Przez ten sam obraz, który był w całym Piśmie Świętym. Nieważne, ile mamy. To ten świat upatruje bezpieczeństwa w nadmiarze. A nasz Bóg jest Bogiem, który patrzy na to, co już nam dał i mówi, do tego, z czym was posyłam, do tego, co przed wami stawiam, to, co macie, absolutnie wystarczy. A jak będzie potrzeba, w naturalny sposób sprawia, że ta resztka trwa dużo, dużo dłużej, niż po ludzku rzecz biorąc, można byłoby się spodziewać. Dlatego ta historia o cudownym rozmnożeniu, którego nie było, o cudownym nakarmieniu 5000 może dla nas być poważnym wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Bo musi, czy zmusza nas do tego, żebyśmy popatrzyli na Boga i na Jego wierność, a nie na nadmiar, który, jakbyśmy chcieli, Bóg ma nam najpierw dać. To z Niego pochodzi nasze bezpieczeństwo, a nie z tego, co uda nam się zgromadzić, nawet z Jego łaski. Ale ta historia rozgrywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Jest jedna bardzo szeroka płaszczyzna cudu, który Bóg dokonuje za pośrednictwem Jezusa. Cudu, który Jezus dokonuje modląc się do Ojca dla całego narodu, która ma swój wymiar teologiczny. I druga perspektywa, która dzieje się na takim zupełnie innym, niemalże intymnym poziomie między Jezusem a Jego apostołami. Na tym szerokim poziomie jest to historia o Bożej wierności. Historia o Jezusie, który zostaje postawiony w jednym rzędzie z największymi postaciami Starego Testamentu. Może pamiętacie, jak kiedyś mówiliśmy o tym, że cuda w historii narodu wybranego wcale nie działy się cały czas. W rzeczywistości działy się bardzo rzadko, sporadycznie, z wyjątkiem trzech okresów, kiedy nagromadzenie tych cudownych wydarzeń było szczególne. Pierwszym z tych okresów było wyjście z niewoli egipskiej. Cuda, które działy się wtedy, kiedy Izrael właściwie dopiero narodził się jako naród. Kiedy działy się za pośrednictwem Mojżesza, wokół niego. Drugi taki okres wielkiego nagromadzenia cudów to są właśnie postacie Eliasza i Elizeusza, a trzecim w całej Biblii to dopiero przyjście Jezusa i później służba Jego apostołów. Jezus, dokonując tego cudu, stawia siebie w jednym rzędzie z Mojżeszem, Eliaszem i Elizeuszem, a nawet ponad nimi, bo skala cudu, jaki On dokonuje, chociaż w istocie bardzo podobne w mechanice, że ta niewielka odrobina, którą mieli, wystarczyła, w rzeczywistości jest znacznie większa, bo to nie jest nakarmienie trzech osób przez ileś tam lat, że to nie jest wypełnienie iluś tam naczyń oliwą, ale to jest nakarmienie pięciu, a nawet więcej tysięcy odrobiną, którą mieli przed sobą. Ewangeliści mówią, że to było 5000 mężczyzn. I tak dla uproszczenia będziemy trzymać się tej liczby, ale możecie spotkać się, i to jest słuszna uwaga, że skoro tam było 5000 samych mężczyzn, a wiemy, że były tam kobiety i dzieci, w rzeczywistości tych ludzi musiało być dużo więcej. W zależności od tego, jaki rozmiar rodziny przyjmiemy, możemy mówić, że było tam 10, 15, 20, 25 nawet tysięcy ludzi. Kiedy Jezus każe apostołom posadzić ich po 50 osób, dla wszystkich Żydów było to niemalże namacalne odwołanie do tego, co zrobił Mojżesz. Kiedy oni wyszli z niewoli egipskiej i stanęli pod górą Synaj, ciężko było zapanować nad tym tłumem. I wtedy Mojżesz za radą swojego teścia, Jetry, podzielił lud na dziesiątki, pięćdziesiątki, setki i tysiące po to, żeby uporządkować cały naród i lepiej zarządzać tym, co się dzieje. W Ewangelii Mateusza i Marka Jezus mówi, a teraz wy usadźcie ich pięćdziesiątkami i setkami. Niemalże tak, jak Mojżesz, który u stóp innej góry dzielił naród po to, żeby oni mogli w odpowiedni sposób się zachować. I tak jak Mojżesz poprzez to, co się działo wokół niego, poprzez mannę, którą Bóg zsyłał z nieba, poprzez przepiórki, które przelatywały nie wiadomo skąd, zdarzało się, że nakarmił cały naród, tak teraz Jezus na tym pustkowiu, gdzieś z dala od tych wiosek, karmi cały lud, który ma przed sobą. Na tej szerokiej warstwie znaczenia teologicznego ten cud jest bardzo czytelny. Jezus jest, jeżeli nie tylko równy Mojżeszowi, Eliaszowi, Elizeuszowi, ale kimś znacznie, znacznie większym. Ale jest ten drugi wymiar. Wymiar tego, co dzieje się między Jezusem i Jego apostołami. Bo kiedy Jan i wszyscy inni ewangeliści kończą opisywanie tego wydarzenia, kończą je jedną szczególną uwagą. I zebrali 12 koszy resztek. Bo tak naprawdę oznaczają te słowa. Ułomków, kawałków. Z tego, co inni nie zjedli, zebrali jeszcze 12 koszy resztek. W Ewangelii Jana dowiadujemy się, że nie zebrali je tak po prostu, ale że Jezus powiedział swoim apostołom, a teraz idźcie i zbierzcie to, co zostało, żeby nic się nie zmarnowało. Czyli jest wielki cud, który dokonuje się na poziomie całego narodu. Cud, który jest właśnie przypomnieniem tej lekcji, że Bóg w swojej mocy potrafi sprawić, że tą niewielką część, jaką mamy, wystarczy do tego, co on chce, żebyśmy zrobili. I nie musimy się lękać, nie musimy upatrywać swojego bezpieczeństwa w nadmiarze, a właśnie w jego wierności. I druga lekcja, która zostaje skierowana do apostołów, lekcja bardzo podobna do wielu innych lekcji, które będą odbierali jeszcze przez wiele fragmentów 9 rozdziału i kolejnych rozdziałów Ewangelii, o tym, kim oni są, jak powinni na siebie patrzeć w związku z tym, że zdecydowali się pójść za Jezusem. Bo powiedzcie mi, o co chodziło z tymi 12 koszami? Każdy z ewangelistów zaznacza, że tych koszy było 12. Dlaczego 12? I co to miało znaczyć? Czy te słowa i zebrano 12 koszy resztek są tylko pewnego rodzaju postscriptum, podsumowaniem, czy może puentą całego tego wydarzenia, puentą, z której mamy też wyciągnąć jakąś lekcję? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym były te kosze, czym była ta 12, musimy sobie odpowiedzieć na jeszcze inne pytanie, które chyba rzadko sobie zadajemy. Byłbym szczerze zdziwiony, gdyby ktoś z was wcześniej sobie to pytanie zadał. Kiedy apostołowie jedli? Z Ewangelii Marka wiemy, że przyjeżdżają tam głodni, bo tam pojechali, żeby spokojnie zjeść. Ale kiedy przybywają na miejsce, są już tam tłumy. Jezus od razu zaczyna usługiwać tłumom, bo taki był Jezus. Odkładał na bok swoje potrzeby po to, żeby służyć tym, którzy byli wokół niego. Więc apostołowie prawdopodobnie, jeżeli nie robią tego razem z nim, to przynajmniej obserwują, jak on to robi. Później jest cała ta wymiana. Przychodzą do niego, mówią: Panie, już późno, rozpuść ich, żeby oni mogli coś jeść, a domyślnie, żebyśmy też mieli w końcu czas zjeść te 5 chlebów i 2 ryby, które z sobą zabraliśmy. A Jezus mówi: nie, nie, to wy dajcie im jeść. Wielcy logistycy mają wszystko przeliczone i obliczone, mówią: nie da rady, Panie. On mówi: da rady, dajcie to, co macie. Błogosławi, łamie i teraz daje apostołom, żeby co zrobili? Żeby roznosili to tym wszystkim ludziom podzielonym na 50, usadowionym w odpowiednich miejscach. Nawet jeżeli było tylko 5000, ta minimalna liczba. Podzielić ich na 50 to jest 100 takich grup, wypada średnio po 8 takich grup na apostoła. Jeżeli tych ludzi było więcej, to mówimy 16, 24 czy nawet 30 takich grup, do których oni muszą teraz iść i to wszystko zanieść. Mało prawdopodobne, żeby zjedli na początku. To byłoby dziwne, no nie? Gdyby Jezus daje i mówi: najpierw usiedli i zjedli mi, no dobrze, teraz możemy iść do ludzi. Więc najprawdopodobniej, możemy być tego pewni, myślę, oni jedli na końcu. Dopiero jak roznieśli wszystkim, jakkolwiek długo to trwało, mieli okazję, żeby zjeść sami. I w pewnym momencie Jezus mówi im: pozbierajcie to, co zostało. I tu jest ten kluczowy moment. Czy apostołowie, kiedy Jezus mówi do nich te słowa, już jedli? Czy zdołali na przykład zjeść z ostatnią grupą, do której roznieśli, mówią sobie: uff, to już koniec, siadamy z wami i jemy, bo sami jesteśmy potwornie głodni. I wtedy, kiedy zjedli, wracają do Jezusa, Jezus mówi: no, no, nie tak szybko, panowie, teraz trzeba to wszystko posprzątać, zebrać te wszystkie resztki. Jeżeli myślicie, że roznieść jedzenie do 5000 to wielka sprawa, to spróbujcie po 5000 posprzątać. Wtedy to by znaczyło, że okej, oni mieli kolejną wielką pracę do wykonania, ale ogólnie te 12 koszy symbolizowałoby coś, co jest pozostawione innym. I wtedy ta 12 jest bardzo czytelna, oznacza po prostu całego Izraela. Bo to jest liczba, która była związana z Izraelem. 12 synów Jakuba, 12 plemion izraelskich, ona się powtarzała wciąż na nowo. I wtedy te 12 koszy resztek oznaczałoby, że Jezus nakarmił nie tylko te 5 czy kilkadziesiąt tysięcy, które było przed Nim, ale ten cud jest w pewnym sensie też nakarmieniem całego Izraela, bo kto jeszcze przyjdzie do Niego, znajdzie u Niego chleb życia. Pod warunkiem, że apostołowie już jedli. Bo jeżeli oni jeszcze nie jedli, jeżeli dostali to polecenie, a teraz idźcie i pozbierajcie to, co zostało, i byli nadal jeszcze głodni, to jak myślicie, dla kogo było 12 koszy resztek? Tym bardziej, że to słowo kosz nie oznacza wielkiego kosza. W Ewangelii Mateusza i Marka jest opisany później drugi cud, kiedy Jezus karmi 4000 i zbierają 7 dużych koszy resztek. I wszyscy ewangeliści rozróżniają dwa słowa. Kiedy mówią o 5000, mówią o 12 koszykach, niewielkich koszykach. Każdy Żyd mógł taki koszyk zabierać z sobą. Dzisiaj byśmy powiedzieli dużych półmiskach. Natomiast kiedy mówią o tym kolejnym nakarmieniu, mówią o wielkich koszach. I nawet sam Łukasz, kiedy będzie opisywał, jak apostoł Paweł ucieka z Damaszku w obawie o swoje życie, że został spuszczony w koszu z muru w Damaszku, żeby mógł uciec zamachowcom. Był już spuszczony w dużym koszu, bo sobie tam zmieścił, przynajmniej na tyle bezpiecznie, że można go było spuścić z murów. Ale te koszyki, o których jest mowa tutaj, to nie są duże kosze. Gdybyśmy zebrali 12 tych koszyków, półmisków, resztek i przesypali je do jakiego wielkiego jednego kosza, być może napełnilibyśmy go do połowy. Więc też nie powinniśmy przesadzać tą obfitością tego, co zostało. Na dobrą sprawę nie zostało wcale tak wiele. Więc pomyślcie ze mną. Jeżeli apostołowie jeszcze nie jedli, jeżeli otrzymali to polecenie, żeby teraz przejść po tamtej okolicy i zebrać to, co zostało, i mogli dopiero usiąść, każdy przed jednym koszem, jednym półmiskiem pełnym połamanych kawałków chleba. Bo nie mówimy tutaj o tym, co zostało nierozniesione, ale o tym, czego nie zjedli inni. O nadgryzionych, oderwanych, nadpalonych kawałkach, którymi już nikt inny się nie zainteresował. Każdy z nich usiadł przed swoim koszem, koszykiem, półmiskiem, pełnym resztek. Jak myślicie, co to musiało dla nich znaczyć? Mamy takie powiedzenie. Kto zjada ostatki, ten piękny i gładki. Bo my żyjemy w takiej podobfitości. Dla nas jedzenie ostatku znaczy tyle, żeby w końcu wyczyścić to na stole i z reguły oznacza to, że ten, kto je ostatki, to się przejada, je więcej niż powinien, no bo żeby mamie, babci zrobić przyjemność, żeby nic nie zostało. Ale gdybyśmy takie pytanie zadali dzieciom w Izraelu, kto zjada ostatki, wszystkie odpowiedziałyby chórem. Słudzy i niewolnicy. Bo tak było zbudowane tamte społeczeństwo. Byli ludzie, którzy mieli więcej i oni mogli nająć sobie sługi albo kupić niewolników, których zadaniem było im usługiwać. Jak wyglądało jedzenie w takich domach? W ten sposób, że ci, którzy byli ważni w tym domu, jedli pierwsi, a ci drudzy im usługiwali. I dopiero kiedy ci ważniejsi skończyli jeść, słudzy mogli usiąść do stołu, a raczej wziąć resztki, które zostały na stołu i zjeść gdzieś na zapleczu. I nawet Jezus, kiedy w innym miejscu poucza swoich uczniów, po raz kolejny zresztą, o tym, jak powinni o sobie myśleć, że nie powinni uważać się za kogoś większego od innych, mówi im przypowieść, która dokładnie odzwierciedla taki układ społeczeństwa. W 17 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy: kto z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz siadaj do stołu? Czy raczej nie rozkaże: przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz zjeść i wypić? Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Dla wszystkich, którzy patrzyliby na apostołów, jeżeli rzeczywiście tak się działo, którzy zbierają resztki tego, co zostało po innych, a później siadają i jedzą sami, cała ta sytuacja byłaby niezwykle czytelna. Że oto w całym tym wydarzeniu została im przypisana rola sług, a niemalże niewolników. Wiecie, na początku oni byli wielkimi logistykami, prawda? Przychodzili do samego Jezusa, żeby radzić mu, jak ma postąpić z tłumem, żeby wszyscy byli najedzeni, żeby oni również mieli czas dla siebie. A kiedy ta historia się kończy, są sługami i niewolnikami, którzy siedzą, każdy nad swoim koszem, każdy nad swoim półmiskiem, pełnym połamanych kawałków chleba. Subtelna, a może raczej mało subtelna, wskazówka tego, jak powinni o sobie myśleć. I nie chodzi o to, że Jezus chce ich upokorzyć. Nie chodzi o to, że Jezus chce pokazać im, jesteście nikim, niczym i nawet nie myślcie o tym, że moglibyście być kimś ważnym. To jest ta idea, o której mówiliśmy tydzień temu i do której będziemy powracać. Jeżeli zdecydowali się pójść za Jezusem, jeżeli chcą nazywać się Jego uczniami, muszą być gotowi żyć i postępować tak jak On. A jak będziemy czytać w innych fragmentach Nowego Testamentu, On, chociaż był w postaci boskiej, uniżył się i stał się człowiekiem. Zostawił całą swoją pozycję po to, żeby stanąć pośród nas i nam służyć. Jezus, który powiedział: ja jako Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby Mu służono, lecz aby służyć. I ponieważ Jezus żyje i postępuje w ten sposób, ci, którzy decydują się i za Nim, decydują się dzielić Jego los. Więc zostawię was takim obrazem. Nie wiem, czy rzeczywistym, nie wiem, czy prawdziwym, ale coś dla mnie w nim jest. Mi podoba się dlatego, że jest niesamowicie zgodny z całą resztą Ewangelii Łukasza, tego fragmentu, który teraz studiujemy, i wielu innych, bo Jezus bardzo, bardzo długo będzie uczył swoich apostołów, żeby nie uważali siebie za wielkich przywódców, ale właśnie za ludzi posłanych do innych po to, żeby im służyć, niemalże na poziomie niewolników. Nawet w ostatniej wieczerzy oni będą wciąż próbowali rozstrzygać, kto jest największy, a Jezus mówi: nie myślcie sobie w ten sposób. Myślcie raczej o tym, jak służyć. Więc wyobraźcie sobie, po całym tym dniu pełnym wydarzeń, 12 apostołów, którzy siedzą gdzieś już w ciemnocy przy jakimś ognisku, każdy nad koszykiem, swoim koszykiem, pełnym resztek. Co ma być przypomnieniem? Kim teraz są? Skoro zdecydowali się pójść za Jezusem, skoro chcą nazywać się Jego uczniami, kim teraz są, jak powinni o sobie myśleć i czego powinni się spodziewać? Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie. I zwrócił się do nich: gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę Paschę razem z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, powiedział: ten kielich to nowe przymierze przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Co prawda ten człowiecze odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który go wydaje. Oni zaś zaczęli wypytywać siebie nawzajem, który z nich miałby to uczynić. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można uznać za największego. Jezus zaś powiedział im: to królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy.